Pan zgromadził nas tutaj, aby dokonać cudu przemiany naszego życia. Jeżeli otworzymy serce dla Pana i zaufamy, że pragnie każdego z nas uzdrowić, jeśli wyrzekniemy się zła i buntu, i pychy, i egoizmu, wtedy On wejdzie w nasze serca, uwolni nas i uzdrowi. Może być trudno, możemy mieć z tym problem, możemy czuć ogromny opór. I wtedy najlepiej przypomnieć sobie Jezusa w ogrodzie Getsemani, który powiedział: nie moja wola, ale Twoja, Ojcze. Wtedy najlepiej przypomnieć sobie słowa modlitwy Pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dlaczego przebaczenie jest kluczem do zbawienia, jest kluczem do uwolnienia? Jezus wkrótce po zmartwychwstaniu powiedział do uczniów: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jeśli nie odpuszczamy, jeżeli zatrzymujemy grzechy, to stajemy tak jakby po stronie nieprzyjaciela, który dniem i nocą oskarża naszych braci przed Bogiem. My też, jeśli zatrzymujemy czyjeś winy, jeżeli trzymamy w sobie nieprzebaczenie, tak jakbyśmy nie dopuszczali Bożego miłosierdzia do osoby, która wobec nas zawiniła. Dlatego Jezus mówił do Piotra, gdy zapytał go: ileż razy mam przebaczyć, Panie, czy aż 7? Mówi tak: nie mówię Ci, że aż 7, ale aż 77 razy. Powiedział też przypowieść o słudze, któremu Pan darował wielki dług, a on za chwilę nie chciał darować niewielkiego długu jakiemuś swojemu koledze. Powiedział Jezus: sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, bo mnie prosiłeś. Czy i Ty nie powinieneś był ulitować się nad Twoim współsługą? Jesteśmy zaskoczeni taką surowością. Przecież w końcu osoba, która doznała jakiegoś zranienia, no to powinna doświadczać współczucia ze strony Boga, prawda? A tutaj takie surowy nakaz. To jest tak z nieprzebaczeniem, jak można powiedzieć z tą książeczką z Apokalipsy, którą święty Jan spożył. Pamiętacie, w ustach była słodka jak miód, a goryczą napełniła wnętrzności. Często jest tak, że nasz gniew, nasze uczucie takiej złości jest tak jakby pielęgnowane, tak trudno nam się z tym rozstać. To jest taka trochę ponura przyjemność, ale jednak troszkę tak. Tak jakbyśmy mieli władzę nad osobą, która nas zraniła, wiążemy ją swoją złością. A równocześnie nasze wnętrze napełnia się goryczą. Często prowadzi to aż do rozstroju zdrowia, do utraty radości życia. I potem pojawia się żal do Pana Boga, że nas z takim złym samopoczuciem pozostawił. A już nie pamiętamy tych słów: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I te uczucia takie negatywne wzbudza w nas zły doradca, nieprzyjaciel, który uzyskuje w tym momencie dostęp do naszej osobowości, do naszych uczuć, do naszych myśli. Jeżeli uświadomimy sobie, że przebaczenie jest tak bardzo ważne, Jezus mówił o tym natychmiast po zmartwychwstaniu. Napominał wielokrotnie, sam dał przykład miłości ofiarnej i przebaczającej. Bo przecież żadne nasze cierpienia nie mogą być porównane z cierpieniem naszego Pana, który został zdradzony, odrzucony, opuszczony, umęczony i zabity. A przecież cały czas wstawiał się za prześladowcami, mówił: Ojcze, nie pamiętaj im tego, oni nie wiedzą, co czynią. Jeśli uświadomimy sobie, że tak ważną rzeczą jest przebaczenie, to miejmy też świadomość tego, że nie można przebaczyć samodzielnie. To znaczy, jest to tak ważna rzecz, że niewykonalna jest bez osobistej interwencji Bożej, bez osobistego dotknięcia Jezusa. Nasze niepowodzenia w procesie przebaczenia najprawdopodobniej wypływają właśnie z tego, że usiłujemy pokonać moce ciemności własnymi siłami. Jezus powiedział: Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. I powiedział: nic beze mnie uczynić nie możecie. Dlatego ja chciałam z wami się podzielić taką wypraktykowaną przeze mnie, ponieważ w moim, no, bliska mi osoba jest związana nałogowo i wiecie, że zdarzają się bardzo często wtedy zranienia. I w momencie, jak uświadomiłam sobie, że bez permanentnego, bez przerwy dokonywanego właśnie takiego aktu przebaczenia, to po prostu sypie się moje zdrowie, sypie się życie mojej rodziny. Chciałam powiedzieć, że najbardziej skuteczną metodą jest taka modlitwa, którą była kiedyś opisana w Szumie z Nieba przez siostrę Uszę. To jest taka zakonnica indyjska, tak jakby opracowaną. Więc w praktyce wygląda to w ten sposób, że w momencie, jeżeli podejmujemy decyzję przebaczenia, to jest właściwie pierwszy krok i to zależy od nas, od naszej wolnej woli, że postanawiamy przebaczyć. Następnym krokiem i już wszystkie następne kroki wykonujemy z Panem. Prosimy w tym momencie o osłonę aniołów stróżów, o osłonę Matki Bożej. Ja wyobrażam sobie potem krzyż Chrystusa, Jezusa ukrzyżowanego. Wyobrażam sobie, bo tak mi jest po prostu najłatwiej, że jestem tutaj w Kościele Świętego Krzyża. To wszystko odbywa się w wyobraźni, w domu po prostu, ale przed oczami mam Pana tutaj ukrzyżowanego. I wyobrażam sobie, że jestem tutaj z osobą, która sprawiła mi przykrość, która mnie zraniła. I stojąc wraz z nią pod krzyżem, wypowiadam to, co czuję z powodu zranienia. Wypowiadam, jak bardzo mnie to dotknęło, jak bardzo ta sytuacja była mi przykra. I potem staram się usłyszeć słowa przeproszenia i żalu, tak jakby wypowiedziane przez tą osobę, która mnie dotknęła. I w tym momencie autentycznie doświadcza się ogromnej ulgi. Doświadcza się tak jak, czegoś takiego, jakby to się działo bardziej niż w rzeczywistości. Po prostu cały ciężar spływa. Wtedy już łatwo jest powiedzieć z całego serca: przepraszam, Ty mi też przebacz wszystkie przykre sytuacje i prosić, aby krew Pana obmyła nas. I słuchajcie, kiedyś chciałam się z wami podzielić takim właśnie doświadczeniem w trakcie tej modlitwy. Było mi za którymś tam razem bardzo ciężko, to znaczy zranienie było potężne, nie mogłam się skupić, to znaczy w wyobraźni cały czas byłam tak jakby tutaj w kościele, no ale mi to wszystko razem nie szło. Potem patrzę, ta osoba tak jakby już wychodziła z kościoła, jakby już nie było tej modlitwy. I słuchajcie, w tym momencie nagle zobaczyłam, że ten krzyż stał się taki mały, w takich normalnych, ludzkich rozmiarach. I nagle zobaczyłam przez chwilę Jezusa żywego, cierpiącego ogromnie, ruszającego się na tym krzyżu, i uświadomiłam sobie, że ten moment cierpienia Pana jest związany z moim grzechem nieprzebaczenia, z tą winą, która miała miejsce w trakcie tej przykrej sytuacji. I odczułam tak ogromną skruchę i takie przerażenie, że sprawiamy z tą bliską mi osobą w dwójkę, raniąc się wzajemnie, ból Panu, że tak szybko, tak błyskawicznie odmawiałam już tą dalszą część tej modlitwy, żeby tylko Pan nie cierpiał ani przez chwilę dłużej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy kochani, jak bardzo Pan pragnie, abyśmy nie nosili ciężarów, abyśmy nie trwali w grzechu, abyśmy nie byli pod panowaniem złego. Każde takie nasze zwycięstwo, każde takie oddanie autentycznie Bogu z Jego pomocą wszystkich trudnych spraw naszego życia, tak jakby powiększa przestrzeń Królestwa Bożego. Królestwa miłości, pokoju, sprawiedliwości. I musimy pamiętać, że nie toczymy walki z ciałem i z krwią, ale ze zwierzchnościami, z mocami, z pierwiastkami zła na wyżynach niebieskich. Każdy, kto przebacza, buduje królestwo. Każdy, kto pojedna się z drugim, sprawia radość Bogu. Dlatego z radością dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych, w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Amen.